Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Nawiążę do tematyki konferencji, która rozpocznie się w dniu dzisiejszym w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, poświęconej sytuacji, w jakiej znajduje się Polska. Z upoważnienia rektora założyciela Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz grupy profesorów uczelni poznańskich zamierzam przedstawić niektóre kanoniczne elementy polityki polskiej. Nad kanonem, przypomnę, debatowano w toruńskiej uczelni w grudniu 2008 roku. W dyskursie, rozumianym jako wypowiedź oceniająca, opis hierarchicznej i funkcjonalnej struktury uwzględniającej negocjację, brali udział reprezentanci środowisk kościoła, nauki, twórców kultury, polityki, kilkadziesiąt osób z całego kraju. Cechą dyskutujących była rozległa orientacja w rzeczywistości państwa polskiego, które ulega dekonstrukcji o znamionach patologii, to jest zaniku poszczególnych funkcji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Prócz znajomości aktualnego uniwersum, biorących udział w dyskusji nad kanonem charakteryzowały obfitość odwołań do historycznych doświadczeń Polski oraz historii powszechnej, szerokie koneksje z filozofią państwa i prawa, znaczne referencje Pisma Świętego oraz nauki społecznej Kościoła, nawiązania do literatury narodowej, ukazanie splotu religijnych, kulturowych, ideologicznych determinantów kanonu. Nie sugerowano się jakimś wybranym znaczeniem słowa kanon ze zbioru jego wariantów semantycznych, opracowań słownikowych, prawidło, przepis, trzon, rozga, zasada. To nie kolejna akademicka wersja tworzenia utopijnej przyszłości, czy też, jak chcą niektórzy, enklawa martwej tradycji, narzędzia podtrzymywania ewentualnych narodowych i państwowych uprzedzeń. Kanon jest budulcem tożsamości bez zamykania się w swoim jedynie kręgu kultury politycznej, duchowej, zasklepiania do swoistej autarki. Kanon to cele strategiczne, wielokrotnie przybierające kategoryczny ton, imperatywu kategorycznego. Zasadzają się one na podstawowych wartościach życia społecznego. Prawdzie, wolności, sprawiedliwości, miłości, tak jak znajdujemy to w kompendium nauki społecznej Kościoła. Polityka w niniejszym rozumieniu nie jest sztuką przejęcia władzy, a właśnie służbą dobru wspólnemu. W zakresie elementów polityki pronatalnej stwierdzono, iż Polska ulega eutanazji demograficznej. Jest krajem schyłkowym, mając jednocześnie szansę na wyżywienie około 100 milionów ludzi. Nie chodzi jednakże o liczebność społeczeństwa, lecz o człowieka jako podmiot z prawem do życia, z całkowitym zakazem aborcji, inżynierii in vitro, zakazem eutanazji, natomiast z prawem do niezbędnych warunków życia. Państwo nie może na przykład wycofać się z powinności zabezpieczeń osób po okresie ich aktywności zawodowej. Tymczasem prywatyzacja służby zdrowia, brak odpowiedzialności za system funduszy emerytalnych podważa elementarny sens istnienia państwa w polityce pronatalnej. Winno się dowartościowywać wielodzietność poprzez wsparcie ekonomiczne rodzin w wysokości, aby praca matki, istotna dla budżetu rodziny, była zbyteczna. W zakresie przyjmowania migrantów państwo polskie poza wizją życzliwości powinno zapobiegać słabościom decyzyjnym w zakresie nadawania obywatelstwa obcokrajowcom, którzy w imię własnej religii, tradycji nie akceptują prawa cywilnego kraju osiedlenia. Lojalność wobec narodu polskiego nie oznacza etnocentrycznego partykularyzmu. Jest troską o pokojową egzystencję, podtrzymywaniem tożsamości narodowej. W zakresie polityki przestrzennej niezbędne jest zapobieganie deterytorializacji, spadku ochronnej funkcji granic i władzy rządu nad terytorium oraz ludnością. Chodzi o zapobiegania roszczeniom Niemców, Ukraińców, Białorusinów z Rosją, rewindykacją Żydów i tak dalej. Chodzi o zapobieganie pasożytniczym grupom kapitałowym, zapobieganie wyprzedaży ziem polskich oraz majątku narodowego inwestorom spoza Polski. Ich chłodna kalkulacja ekonomiczna przy zakupie majątku polskiego, banków, przemysłu, złóż mineralnych, niejednokrotnie poniżej realnej wartości, nawet do 10%. Chciwość definiowana jako prawa rynku prowadzą do utraty przez Polskę suwerenności. Chodzi o uniemożliwienie penetracji przez wszelkie struktury niejawne, upolitycznione, szerzące na przykład ideę autonomiczności Śląska, judeopolonii. Pacyfistyczne ruchy ekologów, którzy dokonują spektakularnych akcji protestacyjnych. Chodzi o uniemożliwienie ruchom anarchistycznym rozsadzającym ład społeczny. Chodzi tymczasem o nawiązywanie stosunków międzynarodowych na zasadzie korzyści obustronnych. Armia Rzeczypospolitej Polskiej nie może być najemcą czy obrońcą poszczególnych mocarstw. O korzyściach w Unii Europejskiej można sensownie rozważać, gdy bierzemy pod uwagę narody mające podobne przekonania moralne. Tylko wówczas jest to źródło wzrostu, a nie degradacji. Bardzo osobiście, proszę Państwa, uważam jako prosty obywatel Polski, że podpisanie traktatu lizbońskiego przez pana prezydenta uczyni go zdrajcą polskiej racji stanu. Sojusze obronne Polski z NATO nie mogą wykluczać determinacji Polaków, poboru do wojska, tworzenia struktur ratowniczych, pomocniczych w sytuacji zagrożenia. Niezbędne jest utrzymywanie państwowej infrastruktury komunikacyjnej, ciepłowniczej, wodociągowej. Mają one znaczenie strategiczne. Należy zaprzestać niszczenia inicjatyw, które dążą do likwidacji braków państwa w tym zakresie. Niszczy się moc obywatelską, niszczy się prawa obywatelskie, wspierając interesy obce. No, chociażby w zakresie importu stosuje się ceny dumpingowe. Dla zapewnienia rozwoju Polski konieczny jest własny bank centralny. Konieczny jest własny pieniądz. Nie mieliśmy go przecież podczas zaborów. Polityka ekonomiczna Polski wymaga niezbędnych uściśleń w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, głównie dotyczących pojmowania interesu publicznego, wolności działalności gospodarczej, prawa do własności, niedopuszczalności, niszczenia warunków umów, które były zawarte legalnie, a nowym rządom się mogą nie podobać. Sytuacja wymaga eliminacji sprzeczności istniejących w Konstytucji Rzeczypospolitej, bowiem sprzeczności te doprowadzają do zwyrodnień mafijnych, do słabości orzeczeń Trybunału. Konieczna jest należyta percepcja zagrożeń, dyplomacja prewencyjna, właściwa kompetencja służb specjalnych policyjnych granicznych. Nie chodzi tu o policyjną epistemologię, dewiację z czasów PRL-u. W zakresie gospodarczym to nie populistyczne hasła. Należy w sytuacji kryzysu finansować przede wszystkim konkretną produkcję, a nie inwestycje dla tak zwanego rozwoju, które nie dają gwarancji oczekiwanych rezultatów. Należy tworzyć miejsca pracy dla wytwarzania dóbr służących ogółowi, a nie luksusowych dla nielicznej warstwy społecznej. Należy podjąć radykalne decyzje z konfiskatą majątku włącznie wobec oligarchicznych monopoli dawnych właścicieli PRL-u, którzy przejęli majątek narodowy. Należy zreorganizować hybrydy ekonomiczno-prawne, jakimi są spółki Skarbu Państwa, które przechwytują mienie narodowe. Tyle, proszę Państwa, o niektórych kanonicznych elementach polityki polskiej. Pominęłam elementy kulturowo-społeczne, to znaczy o tym, jak się wyjaławia i korumpuje naród polski w zakresie myślenia o samodzielnym bycie państwowym na rzecz innej niestety formy idei trzeciego Rzymu, Unii Europejskiej. Bóg zapłać za uwagę. Łucja Łukaszewicz.